Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Wizytę ad limina rozpoczęli biskupi Haiti.
O sytuacji kościoła w tym kraju powie przewodniczący episkopatu arcybiskup Louis Quebro.
Benedykt XVI przyjął przeora ekumenicznej wspólnoty z tezę brata Aloisa.
A naszym gościem będzie brat Marek, pierwszy nasz rodak w tej wspólnocie.
10 marca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Ojciec Święty przyjął na audiencję arcybiskupa Cap Haïtien Louisa Quebro. Hierarcha ten jest przewodniczącym episkopatu Haiti, który rozpoczął wizytę ad limina apostolorum.
Haiti zajmuje zachodnią część wyspy, dawniej zwanej Hispaniolą, a także kilkadziesiąt mniejszych i większych wysp na Morzu Karaibskim. Na wschodzie graniczy z Dominikaną. Jest to kraj 11-krotnie mniejszy od Polski. Liczy niemal 9 milionów mieszkańców. 80% z nich należy do kościoła katolickiego, a 16% do wspólnot protestanckich. Haiti jest najstarszym niepodległym państwem w Ameryce Środkowej. W 1804 roku ogłosiło swą niezależność od Francji. Obecnie kraj ten charakteryzuje się dużą niestabilnością polityczną i fatalną, stale pogarszającą się sytuacją gospodarczą. Jest to jedno z najbiedniejszych państw świata. Około 80% społeczeństwa żyje w skrajnej biedzie. Niemal 70% pracuje w rolnictwie, przy czym większość w małych, przydomowych gospodarstwach zatrudniających ogółem niemal 2/3 aktywnej siły roboczej. Kościół w tym kraju liczy 9 diecezji. W każdej z nich odczuwalny jest dotkliwy brak kapłanów, a przeciętnie na jednego księdza przypada od 7 do 13 tysięcy wiernych.
O aktualnej sytuacji kościoła w swojej ojczyźnie mówi arcybiskup Louis Quebro.
W tej chwili kościół w Haiti znajduje się w fazie misji. 8 grudnia ubiegłego roku obchodziliśmy dwie ważne uroczystości. 125. rocznicę wygaśnięcia epidemii ospy przypisywanego wstawiennictwu naszej patronki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz rocznicę poświęcenia naszego kraju Matce Bożej. Te dwa wydarzenia pozwoliły nam zebrać cały lud Boży, aby rozpocząć wielką misję, która pozwoli Kościołowi odzyskać dynamizm i siłę. Stanie się on świadkiem ewangelicznej mocy, która przeciwstawia pochodnię nadziei siłom zła, grzechu, nienawiści i podziału. Chcemy obudzić i umocnić wiarę, zaangażować parafię w duszpasterstwo samarytańskie oraz działać na rzecz upowszechnienia integralnego rozwoju osoby ludzkiej. W ten sposób pragniemy doprowadzić do odrodzenia naszej ojczyzny oraz podjęcia pracy nad budową nowej cywilizacji, miłości i nadziei.
W jaki sposób Kościół uczestniczy w cierpieniach Haitańczyków i jakie wysuwa propozycje rozwiązania bolączek społecznych?
Kościół zawsze był z ludźmi poprzez swe różne organizacje, a zwłaszcza Caritas, która działa w różnych środowiskach. Posługując się pozostającymi do naszej dyspozycji środkami, a także korzystając z pomocy międzynarodowej, staramy się na miarę naszych możliwości ulżyć w cierpieniach ludzi znoszących dziś biedę i dopomóc im w pokonywaniu życiowych trudności.
W minionym roku Ojciec Święty odwiedził Amerykę Łacińską z okazji konferencji w Aparecidzie. Jakie znaczenie miała jego pielgrzymka?
Osobiście mogę powiedzieć, że obecność Ojca Świętego stanowiła okazję do uświadomienia sobie, jaka jest dziś nasza misja w Kościele. Papież ukazał nam w Aparecidzie całą głębię rzeczywistości. Powiedział nam, że nie można jej sprowadzać do zagadnień gospodarczych i politycznych, ale ma ona swe źródło w Bogu. Kiedy nie respektuje się prymatu Boga, zagrożone jest ludzkie życie. Stwierdzenia te są dla mnie soczewką, przez którą należy analizować i pojmować naszą misję. Jak już to wcześniej powiedziałem, ma to być misja samarytańska, to znaczy wyjście naprzeciw bliźniego, by mógł on żyć w warunkach godnych człowieka. Dotyczy to zwłaszcza naszego regionu, gdzie od dawna trwa cierpienie. Potrzebuje on odkupienia oraz bodźca nadziei. Jestem przekonany, że obecność Ojca Świętego była ożywiająca dla naszego Kościoła i stanowiła pomoc w podjęciu wyzwania zawartego w motto konferencji w Aparecidzie: uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa, aby w nim ludy miały życie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem.
Społeczne wysiłki tamtejszego kościoła wspiera duchowo Benedykt XVI. Wczoraj podczas modlitwy Anioł Pański wezwał on Haitańczyków do budowania przyszłości godnej człowieka i chrześcijańskiej wiary. Okazją do pozdrowień były obchody 25. rocznicy wizyty Jana Pawła II w tym karaibskim kraju.
Benedykt XVI przyjął przeora ekumenicznej wspólnoty z Teze. Brat Alois podkreślił w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego, że dzisiejsza audiencja wpisała się w tradycję dorocznych spotkań Jana Pawła II z założycielem wspólnoty, bratem Rogerem.
Była to trzecia audiencja prywatna udzielona mi przez Benedykta XVI. Wypływa ona z konieczności wyrażenia, że to, czym żyjemy jako wspólnota, a także nasza praca z młodymi, są w obrębie Kościoła. Dużo mówiliśmy o modlitwie, która powinna człowiekowi umożliwiać odkrycie życia wewnętrznego. W naszym pełnym hałasu świecie zachodnim, gdzie mamy do czynienia z natłokiem informacji, ludzie są pod wieloma względami rozdarci. Trzeba, aby modlitwa była miejscem odnalezienia siebie oraz osobistej komunii z Bogiem. Mówiliśmy także o śpiewie. Papież powtórzył mi słowa wypowiedziane podczas spotkania z księżmi diecezji rzymskiej, że śpiewy, które staramy się w Teze pielęgnować, pomagają w rozwoju modlitwy wewnętrznej.
2,5 roku temu został zamordowany założyciel waszej wspólnoty, brat Roger. Czy można powiedzieć, że jego dzieło jest kontynuowane?
Powiedziałem braciom, że żyjemy niczym zadziwieni świadkowie owej kontynuacji, bo to nie my jej dokonujemy. Oczywiście staramy się między braćmi pochodzącymi z ponad 30 krajów żyć jak najpełniej wspólnotowo. Pamiętajmy, że pojednanie nigdy nie może być programem abstrakcyjnym, ale trzeba nim żyć w każdej rodzinie, wspólnocie czy parafii. Brat Roger, podobnie jak święty Jan Chrzciciel, nigdy nie wskazywał na siebie, ale ukazywał Bożą obecność, Chrystusa obecnego wśród nas, nawet wówczas, gdy Go nie znamy. Założyciel naszej wspólnoty jest dziś dla młodych może jeszcze bardziej wiarygodny niż za życia. Przybywają oni do Teze głęboko poszukując, jednocześnie wiedzą, co się wydarzyło. W tym kontekście jego orędzie, słowa, które tak często powtarzał, nabierają nowej siły. Brat Roger zwracał nam uwagę, że musimy wybrać między przeciętnością a świętością.
Mówił obecny przeor wspólnoty z Teze, brat Alois.
Naszym gościem jest brat Marek. Proszę brata, zawsze ta doroczna audiencja jest okazją, żeby mówić o tym, co się wydarzyło, zapewne o spotkaniu w Genewie, ale także i o tym, co będzie.
Spotkanie w Genewie było niezwykłym zaskoczeniem dla nas. Pamiętaliśmy historię. Brat Roger zaczynał zakładanie wspólnoty właśnie w tym mieście i te początki wcale nie były takie łatwe. Kościoły protestanckie miały duże trudności z zrozumieniem kogoś, kto chciał żyć według tradycji monastycznej. Zostaliśmy jednak przyjęci w Genewie niesłychanie gościnnie, tak serdecznie przez zwierzchników wszystkich kościołów, ale także i przez mieszkańców całego regionu, że te cienie z historii zostały zupełnie rozwiane i pozostała świadomość, że Szwajcarzy, którzy rzeczywiście żyją w tych różnych kościołach, pragną jedności, że oczekują jej, że jedność chrześcijan jest dla nich bardzo pilną sprawą i takim atutem w szukaniu tej jedności jest ich dobroć serca. Prawie wszyscy młodzi uczestnicy tego spotkania, było ich wielu, 30 tysięcy, zostali ugoszczeni w domach, w rodzinach. Ta gościnność była niezwykle serdeczna, ludzie się zorganizowali fantastycznie, tak jak to Szwajcarzy potrafią. I to, co nas najbardziej poruszyło, to ogromna wdzięczność. Podziękowaniom nie było końca po zakończeniu tego spotkania właśnie ze strony gospodarzy. Przez to spotkanie oni sami odkryli tę głęboką dobroć wpisaną w ich tradycje, w życie ich wspólnot kościelnych. Taka dobroć otwiera perspektywy, otwiera przed człowiekiem drogi nadziei. Za to nam bardzo dziękowali. Jeszcze po spotkaniu kolejny list otrzymaliśmy od zwierzchników kościołów, w którym wyrażali także właśnie taką prostą wdzięczność za to, żeśmy im przyjechali trochę przeszkodzić w ich bardzo uporządkowanym życiu i przez to zamieszanie takie modlitewne i radosne oni odkryli to, co gdzieś w głębi serca ich tkwi. I zapewnienie w tym liście, takie bardzo żarliwe zapewnienie, że będą próbowali kontynuować to, co zostało przez tych kilka dni na nowo odkryte.
Proszę brata, także i w Genewie poinformowano, że kolejne spotkanie europejskie odbędzie się na przełomie roku po Bożym Narodzeniu w Brukseli. Dlaczego właśnie Bruksela? No, możemy domyślać się pewnie stolica instytucji europejskich, ale jakie nadzieje bracia wiążą z tym spotkaniem i tamtejszy kościół z tym, że będzie gościł młodych?
Młodzi ludzie nas przynaglają do tego, by nie ustawać w drodze, w tej pielgrzymce zaufania przez ziemię, więc kolejne spotkanie zaraz po zakończeniu tego genewskiego już bracia jechali do Brukseli, żeby rozpocząć przygotowania tego kolejnego etapu pielgrzymki. Bruksela jest ważnym miastem dla Europy, nie potrzeba o tym mówić. Ksiądz kardynał Daniels, arcybiskup Brukseli, powiedział na konferencji prasowej w lutym, że od dawna marzył o takim spotkaniu, ale miejscowy kościół nie czuł się jeszcze przygotowany do tego. Teraz ta gotowość jest i kardynał wyrażał wielką radość. I Bruksela, stolica Europy, tej jednoczącej się, będzie mogła także przyjąć młodych ludzi na takie spotkanie. Zaczęło się wszystko bardzo pięknie i z takim wielkim zaskoczeniem. 16 lutego w katedrze brukselskiej odbyła się modlitwa. Katedra zapełniła się młodymi ludźmi. Było około 1500, może nawet 2000 osób na tej modlitwie. Był kardynał, byli biskupi, pomocniczy z Brukseli, z okolic Brukseli. Także te przygotowania rozpoczęły się takim pięknym akcentem.
Dla Brukseli to jest w ogóle wydarzenie, że aż tak wiele osób, ponieważ pewnie tylko na największe święta tak dużo osób przychodzi.
Tak mówiono, że katedra nieczęsto zapełnia się tylko na jakieś najważniejsze święta, wydarzenia, więc to rzeczywiście było dla nas wszystkich takie radosne zaskoczenie i znak, że i tam w Brukseli wiele się oczekuje po tym spotkaniu. A jeżeli są takie oczekiwania, to na pewno coś z tego dobrego wyniknie i pewnie tak jak i w Genewie wiele dobroci ludzkiej zostanie na światło dzienne wydobyte. Jeżeli jest dobroć serca, jest gotowość do tego, żeby wspólnie coś zrobić dla Chrystusa, dla Ewangelii, bo jednak w centrum tych spotkań jest zawsze właśnie szukanie tego spotkania, umożliwienie młodym ludziom, nie tylko młodym zresztą, spotkania się z Chrystusem, to wtedy możemy mieć nadzieję, że to będzie też jakaś ważna przygoda wiary w samym centrum naszego kontynentu.
Oprócz tych wielkich spotkań są także i spotkania mniejsze w różnych krajach, spotkania na różnych kontynentach. Gdzie to będzie miało miejsce w najbliższym okresie?
To zawsze dla nas było ważne, by to nasze poszukiwanie pogłębienia wiary i jedności zakorzenić w rzeczywistości lokalnych kościołów. Tam, gdzie młodzi wracają po takich wielkich wydarzeniach, jak spotkanie w Genewie, czy to, które będzie w Brukseli. Tam jednak spędzają większość czasu. I tam potrzebna jest ich obecność, ich uczestnictwo aktywne w życiu miejscowych wspólnot. I dlatego, kiedy mamy troszkę wolnego czasu w okresie wiosny czy jesienią, my sami bracia także wyjeżdżamy poza Tezę. Jedziemy odwiedzić młodych tam, gdzie na co dzień próbują swoje chrześcijaństwo urzeczywistniać. I dlatego tyle tych spotkań, takich właśnie lokalnych, rozpocznie się w tym roku od Poznania, od Polski. 19 kwietnia brat Alois i kilku braci spotkają się z młodymi Polakami, przede wszystkim z tymi, którzy mieszkają w regionie Poznania, bo oni w ubiegłym roku latem bardzo licznie uczestniczyli w międzynarodowych spotkaniach młodych w samym Tezę. Jest tam bardzo żywa grupa młodych ludzi, którzy zrozumieli, że taka modlitwa medytacyjna, która jest dużo ciszy, godna jest rozkrzewienia. Chcieliby rozmodlić swoją diecezję. Wspiera ich w tym ksiądz odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży i wspólnie próbują w Poznaniu zaprosić młodych ludzi właśnie do wspólnej modlitwy, która otwiera serce na żywego Boga. Więc 19 kwietnia o godzinie 19 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny spotkamy się na taką wspólną modlitwę, a poprzedzi ją cały dzień spotkań, rozważań, odwiedzin w miejscach, gdzie chrześcijanie w Poznaniu coś dobrego, coś ważnego dla innych robią. Z Poznania brat Alois pojedzie do Irlandii, do Dublina i do Belfastu, gdzie odbędą się też takie spotkania modlitewne z młodymi w katedrach tych dwóch miast.
Tam też będą Polacy?
Pewnie w Irlandii będzie też na tych spotkaniach wielu Polaków, bo jak wiemy, jest ich tam ogromna liczba. Potem w Turynie, we Włoszech, w katedrze w piątek 2 maja kolejne spotkanie modlitewne, następnie Rumunia. W Cluj spotkanie cały weekend od 30 maja do 1 czerwca. Tam będzie także brat Alois i kilku braci z naszej wspólnoty. Przy tej okazji brat Alois odwiedzi także i Bukareszt i Jasz. To miasto, które w naszym sercu jakoś głęboko utkwiło. Stamtąd pochodziła kobieta, która odebrała życie bratu Roże. No i spotkania na innych kontynentach. W planie mamy spotkanie w Kenii. Zaczęło się znowu trudno, bo w momencie, kiedy ogłosiliśmy w Genewie, że chcielibyśmy zorganizować spotkanie dla młodzieży afrykańskiej w Nairobi, okazało się, że wybuchły tam zamieszki bardzo poważne. No i bracia początkowo nie mogli nawet pojechać do Nairobi, ale po paru tygodniach sytuacja się uspokoiła. Jak tylko to było możliwe, 3 braci pojechało do Kenii. W tej chwili są tam i przygotowują spotkanie dla młodych na październik tego roku. Inni bracia odwiedzają inne kontynenty. Jeden z nich wrócił do Cochabamby, do tej miejscowości w Boliwii, gdzie w ubiegłym roku odbyło się spotkanie z udziałem brata Aloisa. No, chodzi także o kontynuację, o to, żeby wesprzeć to, co się tam zaczęło. Inni bracia są w Indiach, jeszcze inni w Indonezji, jeden z braci w Nepalu i tak dalej. Tych odwiedzin tej wiosny jest rzeczywiście bardzo wiele.
I oczywiście pozostaje zawsze zaproszenie na lato, w czasie którego tydzień po tygodniu przyjeżdżają tysiące młodych, żeby rozważać Słowo Boże, żeby się modlić, żeby dzielić się tym, czym żyją Ewangelią, to co z Ewangelii zrozumieli.
Teze jest zawsze otwarte i już po zakończeniu spotkania genewskiego młodzi zaczęli przyjeżdżać w lutym, w marcu. Setki młodych ludzi spotkało się tam na wspólną modlitwę. Byli Portugalczycy, byli Belgowie już coraz liczniej. Wielu Francuzów w tym czasie przyjeżdża, bo mają też wakacje. A także myślimy o naszym regionie. Odbyły się też spotkania, jedno w Paray-le-Monial, które leży bliziutko od Teze. Zaproszono nas tam na wspólną modlitwę w okresie Wielkiego Postu. No i nasza parafia miejscowa, parafia świętego Augustyna, spotkała się także w jedną z niedziel na naszym wzgórzu, na swoją coniedzielną mszę świętą, a potem odbyły się spotkania z braćmi, wprowadzenie biblijne, chwila refleksji, wielkopostne zatrzymanie dla parafii naszej w samym Teze.
Proszę brata, pewnie wielu naszych słuchaczy chciałoby wiedzieć, jak można się włączyć w przygotowanie do spotkań, jak dojechać do Teze, co się dzieje na bieżąco, gdzie o tym mogą się dowiedzieć.
Wszystkie informacje dotyczące różnych spotkań i tych, które odbywają się w Teze przez cały rok i tych, które organizujemy na innych kontynentach i w Europie, wszystkie te informacje można znaleźć zawsze na naszych stronach w internecie. Są one prowadzone chyba w około 30 językach w tej chwili. W języku polskim bardzo skrupulatnie pomagają nam w tym siostry urszulanki, które od lat już w Teze mają swoją wspólnotę. Także wszystkie informacje na bieżąco są tłumaczone także na język polski. Te strony łatwo znaleźć. www.teze.fr. Tam także na bieżąco są podawane informacje o spotkaniu poznańskim.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był brat Marek z Teze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Rozmowa z bratem Markiem była ostatnim punktem dzisiejszego spotkania.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.